Michał Karnowski. Wiem, że już jest dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No i z marszu bierzemy byka za rogi. Wyniki wyborów samorządowych, druga tura za nami. Pewnie zaskoczeń nie ma, ale być może są zawiedzione nadzieje gdzieniegdzie. Jak ocenić wyniki drugiej tury wyborów samorządowych?
To prawda, tutaj myślę, że zwolennicy, politycy, aktywiści Prawa i Sprawiedliwości mogą mieć takie poczucie trochę zawiedzionej nadziei, bo było bardzo blisko. To jest paradoksalnie w tej chwili efekt bardzo dobrej pierwszej tury, zwycięstwa naprawdę i rekordowego w historii Polski, to najwyższy dla samodzielnej partii, to osiągnięty przez samodzielną partię był wynik w wyborach do sejmików województw. No i za tym też poszła taka fala nadziei, bo się nagle okazało, że albo kandydaci bliscy Prawu i Sprawiedliwości, albo jakoś w ogóle opozycyjni wobec systemu w miastach panującego, albo po prostu kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wielu miejscach są bardzo blisko. Tak, mogą tutaj zawalczyć, być może któryś z bastionów Platformy Obywatelskiej zostanie odbity. Mówili niektórzy nawet kandydaci, jak pan Jacek Sutryk, że to najtrudniejsza w ich życiu kampania. Inni się naprawdę przestraszyli. No, rzucono do walki całą wierchuszkę Platformy Obywatelskiej. No i to przyniosło efekt o tyle, że choć byli bardzo blisko niektórzy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, to niestety właściwie nie wygrali żadnego dużego miasta. Chociaż jak już spojrzymy na poziom tych miast mniejszych, to tutaj Prawo i Sprawiedliwość dość sporo sukcesów odnotowało. Bez wątpienia moim zdaniem warto postawić tezę, że te mechanizmy tak na polu ogólnopolskim, polityki ogólnej, to można taką, myślę, zaryzykować taki wniosek, że te mechanizmy mobilizacyjne, takie ośmiogwiazdkowe, które były źródłem sukcesu tej koalicji 13 grudnia, 15 października, że one się wypalają. W bardzo wielu miejscach naprawdę musieli się napracować politycy Platformy czy bliscy im jakoś celebryci, żeby tak ledwo ten wynik przewieźć i myślę, że to będzie miało swoje konsekwencje. Drugim wnioskiem jest to, że się pojawiła na scenie ciekawa grupa ambitnych, dynamicznych, takich też profesjonalnych, umiejących ciężko pracować polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj myślę, że pan Andrzej Śliwka z Elbląga jest takim najbardziej charakterystycznym przykładem, którzy myślę, że mogą w przyszłości też sporo je osiągnąć. Może za 5 lat ten krajobraz miast wielkich będzie wyglądał inaczej. Dzisiaj politycznie to jest eksploatowane oczywiście. Tutaj trzeci wniosek, jaki mi się nasuwa, to, że Platforma Obywatelska bardzo tego sukcesu potrzebowała, bo wydaje się, że już po 5 miesiącach rządów jest zmęczona. Tam nie ma pomysłu na Polskę, dla Polski. No, w jakimkolwiek obszarze nie zerkniemy. No, słuchamy pani minister zdrowia, pani Izabeli Leszczyny i nie mamy wrażenia, że ona cokolwiek chce zrobić, wie co zrobić. To są jakieś takie szczegóły, jakieś wiary w to, że ona ten system zreformuje, nie widzę. Więc będą teraz się puszyli tym sukcesem w bastionach.
Donald Tusk, Poznań, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Toruń, Zabrze, Konin, Kielce, Jelenia Góra, Zielona Góra, Radom, Elbląg. Chyba wygraliśmy drugą turę. Nie zatrzymamy
Olsztyn
się.
Jeszcze, tak, i Olsztyn. No, wygrali drugą turę, bo wygrywają te drugie tury od lat. To wielkie miasta są bardzo lewicowo-liberalne. To nawet dochodzi na poziom... No właściwie wszystkie były miasta wojewódzkie mają taki aspiracyjny charakter. Jest też fakt, że po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości w tych miastach akurat takie no, typowe napędy, prawda, dla formacji obozu Jarosława Kaczyńskiego są troszkę wypalone. Paradoksalnie dlatego, że Polska się bardzo dobrze rozwija, że potężne inwestycje infrastrukturalne, w ogóle inwestycje i ta partia, która odwołuje się do jakiejś wspólnotowości, solidarności, chyba dzisiaj jest trochę na gorszej pozycji niż ta, która w tych akurat miastach odwołuje się wyłącznie do takiego no, jednostkowego, prawda, poczucia siły, mocy i tego, że zadziałamy. No, ale musieli się bardzo mocno napracować i jak troszkę się oderwiemy od tych emocji dnia wczorajszego, bo były duże i ciekawa była ta druga tura, ciekawe były te wieczory wyborcze, no to zobaczymy taki obraz całościowy, w którym powiedziałbym tak, że w całej Polsce taka fala, potężna fala tej niechęci do PiS-u, ona się cofnęła i to jest bardzo ważny wniosek. Nie cofnęła się jeszcze na poziomie byłych miast wojewódzkich. Tam jakby jest to łatwiej bardziej do utrzymania, ale znowu już te mechanizmy potężnej mobilizacji frekwencyjnej, takiego wzywania wszystkich, żeby poszli, one tu już nie zadziałały. I tutaj ja widzę w oczach polityków obecnie rządzącego obozu duży znak zapytania. Oni muszą jakoś na to odpowiedzieć. Z drugiej strony, cóż się dziwić, ile razy można wyciągnąć młodych ludzi do głosowania, obiecując im akademik za złotówkę? To raz taki numer się robi, tak bym powiedział.
A Prawo i Sprawiedliwość w tygodniku Sieci Aktualny Numer, wywiad pana redaktora z Kacprem Pożyńskim o sytuacji w Gdańsku i nie tylko w Gdańsku. Tam jest o tyle ciekawy, że poważny spór w łonie Prawa i Sprawiedliwości co do i kandydata, i kampanii. Różne tam są na Pomorzu kłótnie i niesnaski, pretensje i wobec Kacpra Pożyńskiego i Kacpra Pożyńskiego i jego grupy wobec pana Rakowskiego. Jaki obraz Prawa i Sprawiedliwości się wyłania po tych wyborach samorządowych?
No bez wątpienia podzielonego, tak, to tu nie ma wątpliwości, dlatego zresztą pojechaliśmy do Gdańska, żeby porozmawiać z panem Kacprem Płażyńskim, zapytać go o te oskarżenia. One raczej wobec niego padają, to znaczy on tutaj jednak nie prowadził jakichś rozliczeń publicznych, ale padły zarzuty, że to on rozbił formację, bo była drużyna Płażyńskiego, bo się fotografował z niektórymi kandydatami i wspierając na listach. No on odpowiada tak, fotografowuje się też premier Mateusz Morawiecki, tak, bo rzeczywiście byli kandydaci wspierani przez premiera. Fotografuje się w parlamentarnych premier Jarosław Kaczyński, który też niektórym kandydatom udziela takiego osobistego poparcia. No, oczywiście nie porównuje się tu pan Pożyński z tymi politykami, mówi, ale jest to mechanizm wykorzystywany w polityce. Czy poszło to za daleko, to każdy może ocenić. Bez wątpienia ten wynik, który w Gdańsku osiągnął pan Tomasz Rakowski, no nie jest satysfakcjonujący, to jest tam około 20% i wydaje się, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwość w wielu miejscach, prawda, było w stanie podjechać do blisko drugiej tury, albo nawet wejść do drugiej tury. I to, jak wskazuje Pożyński, w miastach tak socjologicznie czy politycznie podobnych, prawda? Nawet w regionie. No więc rzeczywiście ten zarzut, że w Gdańsku się nie da, czy ten argument, że w Gdańsku się nie da, tutaj odpada. No, za późno, myślę, się wzięto za pracę w Gdańsku. Może to nie była osobista też wina pana Rakowskiego, jego sztabu. Tam padają zarzuty, że mała aktywność, że tutaj nie postarali się, że nie wierzyli w to zwycięstwo, ale może była to wina całej formacji gdańskiej, że wcześniej tego kandydata nie wypromowano i nie wystawiono. To jest zresztą wniosek, myślę, że ogólny dla Prawa i Sprawiedliwości. No nie da się, to już tak nie działa. Ludzie są coraz bardziej świadomi i na poziomie lokalnym potrafią odrzucić naprawdę nawet mocny szyld partyjny, który lubią w innych wyborach, jeżeli mają poczucie, że miasto jest zaniedbane. Potrafią dać żółtą kartkę. No te żarty, że we Wrocławiu pan Sutryk musiał wreszcie, prawda, pojeździć trochę po swoim mieście i zobaczyć, co tam się dzieje, bo tak pewnie się czuł, że nie jeździł. Żarty, nie żarty, no taka opowieść płynie z Wrocławia, no to myślę, nam dużo mówi. I pan Śliwka, który jakby kampanię formalnie zaczął w Elblągu na przykład późno, tak, ale był tam obecny, pracował w mieście, mieszkańcy znali jego troskę, walczył o port w Elblągu, walczył o naprawdę inwestycje, no i to przyniosło mocną pozycję w drugiej turze. W Gdańsku tego nie było, tak raz ten, raz tamten, to chyba nie jest dobry pomysł. Ja myślę, że w Gdańsku da się wygrać, podobnie jak w tych innych miastach, bo tam za 5 lat ci prezydenci będą już musieli odejść, będą też zmęczeni, będą, myślę, takim starym establishmentem, którym łatwiej może będzie obalić. Tam może Prawo i Sprawiedliwość powygrywać, ale tę walkę powinno zacząć już dzisiaj. Ja zresztą w ogóle stawiam tę tezę, że naprawdę polityka się tak sprofesjonalizowała, że tu muszą politycy wyciągnąć ten wniosek. Na przykład Prawo i Sprawiedliwość musi opracować strategię na kampanię prezydencką, podkreślam, w internecie już teraz, bo pewne mechanizmy, które zobaczyliśmy, one w 2023, one wrócą też w 2025, to znaczy takie dopalenie zewnętrzne przez różne fundacje, fundacyjki, przez różne grupy technologiczne i wpakowanie takiego pisowskiego antyhejtu na media społecznościowe, z których korzysta coraz więcej Polaków i z których czerpie informacje i wiedzę. No trzeba na to szukać sposobu. Może on nie jest łatwy, może nie jest prosty, ale trzeba, tak? I te wnioski myślę, że warto wyciągać z tych wyborów samorządowych, z każdych wyborów. No przed nami wybory wybory europejskie. Ja myślę, że gdybyśmy mieli prognozować na podstawie wyborów samorządowych, to Prawo i Sprawiedliwość ma wielką szansę je wygrać, zwłaszcza, że PSL jednak idzie jako trzecia droga wspólnie z Hołownią, co nam jak gdyby odtwarza ten mechanizm, ten układ sił główny z wyborów parlamentarnych. I tutaj PiS ma wielkie szanse odnieść zwycięstwo, może takie jak w samorządowych, a może jeszcze większe. Może też spróbować zarysować w sposób może nieco inny niż dotychczas główne linie podziału politycznego, odwołać się do miłości Polaków do ojczyzny, do ich troski też o jakość życia, bo tutaj to wszystko będzie na stole, ale znowu też nie będzie tak łatwo, bo jak pisał profesor Zdzisław Krasnodębski, ale też mam takie informacje, no Platforma tutaj zagra w przebierankę i to Platforma będzie się przedstawiała jako obrońca Polski przed paktem migracyjnym, chociaż go popiera i za nim zagłosowała.
Donald Tusk jeszcze w trakcie głosowania wczoraj taki oto komunikat wysłał. Albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie, albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersje. O tym będą wybory europejskie. Nie stać nas na niską frekwencję. Taka lekcja z dzisiejszych wyborów 16 godzin temu, czyli jeszcze w trakcie głosowania, tak napisał Donald Tusk.
No tak, no tak, bo widzi, że te mechanizmy profrekwencyjne nie działają, bo widzi, że coraz więcej wysiłku potrzeba, żeby obronić bastiony. To musieli się naprawdę napracować i naprawdę się przestraszyli. I te 8 gwiazdek chyba tą moc mobilizacyjną, moc takiej budowania potężnej frekwencji traci. Taki numer, jak zrobiono w 2023, można zrobić raz. Myślę, że pracowano na ten numer przez 8 lat. Pracowała cała potężna maszyna propagandowa, która budowała wizję jakichś rzekomych afer pisowskich. No po prostu kłamano w żywy dzień, w biały dzień tak i w oczy, i na żywo.
Oczy.
Tak, w żywe oczy, dobrze, ten związek frazeologiczny. I na temat tego, jak rządzi PiS, bo rządziło dobrze. Były wpadki, były słabości, ale rządziło dobrze. Polskie sprawy miały się dobrze. Kłamano na temat, i tu już bezczelnie po prostu, tego, co się zamierza zrobić w Polsce, od paliwa, przez akademiki. No po prostu czyste oszustwo. Zaczęli rządzić odwrotnie niż obiecywali, to znaczy zwijają całą tą moc inwestycyjną, zwijają wszystko to, co budowało polskie bogactwo. I to naprawdę za chwilę będzie odczuwalne. Są pasem transmisyjnym Brukseli i Berlina. I o ile rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest zasadnicza różnica. Troszczył się o to, żeby czasami narzucone przez Brukselę rzeczy za mocno nas nie dotknęły. Żeby Polacy przeszli przez to i polska gospodarka, i polska obronność przeszły przez to suchą stopą, bo niektóre rzeczy niektórych rzeczy nie dało się zatrzymać. O tyle rząd Tuska troszczy się i cały wysiłek wkłada w to, jak Polaków oszukać. To znaczy, jak to w pełni implementować. Jak to w pełni wdrożyć, ale tak, żeby się Polacy zorientowali po fakcie. To jest naprawdę duża różnica. I ja myślę, że to coraz bardziej wybrzmiewa. To znaczy, i tego się już, tego numeru nie da się powtórzyć. I tutaj się zaczyna ciekawa gra, co nie znaczy oczywiście, bardzo też przestrzegam PiS przed takim poczuciem, że oni tutaj mają drogę do zwycięstwa. To po pierwszej turze się pojawiło, nic nie musimy zmieniać, jest super, czekajmy nad rzeką, a trup polityczny Platformy sam spłynie. No nie spłynie. Nie spłynie. Tutaj bez ciężkiej pracy, bez takiego też uwolnienia pewnej energii wewnętrznej. Popatrzmy, kto jak wypadł w wyborach samorządowych. Popatrzmy, kto dowozi wynik. Popatrzmy, kto umie otworzyć swoje struktury i znaleźć świetnego kandydata. Dajmy tym ludziom szansę. No niestety pewne może zasoby energii u niektórych ludzi się może chwilowo, ale wyczerpały. I to należy dostrzec. Znaczy, to nie może być taki fundusz emerytalny dla prawda, części działaczy. Tu ja nie mówię o prezesie Kaczyńskim, bo on pokazał taką energetyczność i on poprowadził tę formację do zwycięstwa w wyborach samorządowych na poziomie sejmików i w wielu innych miejscach. W wielu miejscach dochodzą sygnały o takim PiSie, któremu się nie chce. No i tego wyborcy to nie wybaczą, naprawdę.
To jeszcze a propos układania list. Podobno to informacja nieoficjalna, ale dwuźródłowa. Powołany został zespół czteroosobowy. Beata Szydło, Elżbieta Witek, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Rau, który ma doradzać, analizować kształt list do Europarlamentu. Nie wiem, kiedy będą ujawnione. Część osób mówi, że już być może we wtorek, czyli jutro, ale być może bardziej prawdopodobny jest ten termin sobotni, kiedy ma być konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, czy nie za późno? Konfederacja już swoje jedynki pokazała i już od paru ładnych dni ci wiszą na płotach tak zwanych w Warszawie, w Poznaniu, w innych miastach. Konfederacja już tą kampanią starta, już ma te jedynki, one już pracują. No a w PiS jeszcze czeka.
to Konfederacja chyba nie za bardzo cokolwiek ugrała w wyborach samorządowych i to też jest bardzo ciekawy wniosek. Są słabi bardzo w terenie, nie zbudowali struktur, a ja bym w ogóle postawił szerszą tezę, że była część środowisk politycznych i medialnych, bym powiedział, która tak troszeczkę, nie używam tego słowa tutaj jakoś negatywnie, ale ono pasuje, pasożytowała w takim biologicznym sensie na Prawie i Sprawiedliwości. To znaczy łapała tych wyborców, którzy byli niezadowoleni z rządów PiS-u. No bo rządy zawsze, prawda, kogoś tam niezadowolonego pozostawiają. Ale to tylko i wyłącznie takim efektem odbicia, takiego refleksu. A samodzielnej siły, samodzielnego znaczenia nie ma. Znaczy jak PiS nie rządzi, to może Konfederacja jest już nikomu niepotrzebna. Albo mało komu potrzebna. No w każdym razie w tych wyborach samorządowych pokazali ogromną słabość. I tam w niektórych, tylko w jednym sejmiku mają jakiś głos decydujący, trochę przypadkiem, trochę nie. I bym to naprawdę dedykował jako pewien punkt do przemyślenia wyborcom, działaczom i politykom Konfederacji, bo tak tu wszystko super, ale w samorządowych bardzo słaby wynik, bardzo słaby. Jeden Bełchatów, jeśli się potwierdza, bo jeszcze nie sprawdziłem, tego nie zmieni, więc no, z tego punktu widzenia może wieszanie w czasie wyborów samorządowych kandydatów do Parlamentu Europejskiego no, ma sens, tak, z punktu widzenia Konfederacji, ale ogólnie nie ma sensu i tutaj raczej PiS słusznie czyni, układając to jednak w takim kalendarzu zrozumiałym dla wyborców.
No, a z drugiej strony te wątpliwości Jacek Kurski, Daniel Obajtek, no, kandydatury, które zdanie niektórych mogą być kontrowersyjne.
No ale kontrowersyjny jest każdy polityk PiS-u przy tym poziomie hejtu. No każdy, naprawdę. To, czy każdy człowiek z PiS-u. No to jakby zbudowano tak potężną machinę kłamstwa, no, że dlaczego Daniel Obajtek ma być kontrowersyjny? No zbudował potężny multienergetyczny koncert z sukcesem, zazdrości nam go świat, zyski do budżetu miliardowe. No i się temu przeciwstawia co, że on z karty służbowej hot doga kupił? No, to są kpiny. No, to robią ludziom wodę z mózgu. To jest putinizm. To jest czysty putinizm. Znaczy wyciąga się nieistotne rzeczy. To Kisiel kiedyś mówił, prawda, że w debacie taki Endek kiedyś użył argumentu przeciwko niemu, że a panu z gęby śmierdzi. No i to jest ten rodzaj argumentu. Dlaczego prezes Daniel Obajtek ma być kontrowersyjny? Co konkretnie mają? Jakby? Co konkretnie jest? No, jakieś sugestie, insynuacje, może to, może tamto. No był przez 6 lat, o ile pamiętam, menedżerem, szefem potężnego koncernu, dowiózł wszystkie cele, zrealizował je, realizował politykę partii rządzącej. Dlaczego on ma być kontrowersyjny? Albo Jacek Kurski. No, może powiedzmy to wprost na antenie Radia Wnet, które wiem, że miało tu wątpliwości, ale to mówię z sympatią dla radia, że wszystko, o czym mówiła telewizja Kurskiego tak zwana, no wszystko było prawdą. No, ona mówiła, że przyjmą pakt migracyjny i przyjęli. Ona mówiła, że zaraz się zacznie szurumburum zwijanie polskiej armii, no i nagle jakiś tutaj, prawda, w momencie, gdy rozwijamy swoje zdolności obronne obrony powietrznej, no nagle wchodzimy do jakiejś niemieckiej tarczy, która istnieje na papierze, no. Że zaraz za chwilę zacznie brakować pieniędzy w budżecie, bo pieniędzy nie ma i nie było. No i zaczyna brakować. Na czym ta rzekoma straszność TVP miała polegać? Na tym, że mówiła prawdę, że tak będzie, że oszukają w wyborach, że żadnego hasła na serio nie zamierzają zrealizować, że będą pasmem transmisyjnym z Niemiec. No są.
Redaktorze, więc, to długa,
panie redaktorze, nikt pan wierzy, że z punktu widzenia tego
nawet
mechanizmu pan jest kontrowersyjny, a ja to pewnie jest straszny. Więc nie dajmy sobie tego mówić. Na końcu jeszcze powiem o tych kandydatach. Tak, potwierdzam, z moich informacji też wynika, że spłynęły do centrali takie propozycje, ale nie uszeregowane, jeżeli chodzi o ważność, czy kto ma być pierwszy, drugi, ale kogo by regiony widziały w wyborach do Parlamentu Europejskiego. No i teraz centrala z tego wszystkiego będzie gotowała jakiś bigos, jakąś potrawę. Ja
zaserwuję we wtorek czy w sobotę?
Przepraszam?
A zaserwuje tą potrawę centralną?
Nie, tego nie wiemy. Ja myślę, że tej decyzji po prostu nie ma, że to, no powiem tak, w PiS-ie to się zwykle opóźnia, więc tu taką dał odpowiedź, że PiS ma taką zdolność, zwykle ma tendencję do tego, żeby jak coś może być później, to będzie później, jeżeli chodzi o takie decyzje.
I ostatni temat, który musimy poruszyć dzisiaj, 22 kwietnia, urodziny 67 obchodzi Donald Tusk. Życzenia.
No ja życzę Donaldowi Tuskowi, żeby może odnalazł sobie jakąś miłość do Polski, no, że tak w sercu, tak mi się wydaje, że to jest najważniejsze, że jak na niego patrzymy, na jego rządy, te, tamte, to on, nie wiem dlaczego, co mu Polska zrobiła, kto mu z Polaków coś zrobił, ale on Polski nie lubi, nie kocha. Ona go irytuje. Ten jego tekst w znaku w 1987 roku opublikowany o tym nieznośnym ciężarze, jakim jest Polska, naprawdę pozostaje aktualny. To jest tragedia dla Polski, bo ktoś mu tak głowę ułożył i rządzi tak, jakby Polski nie kochał. I nawet taka była ostatnia wypowiedź, który to tam z nich, Bartłomiej Jasienkiewicza gdzieś, który zaczął mówić właśnie, że właściwie to dajmy spokój z tym rozwojem, dajmy spokój z tymi ambicjami, nie damy rady, nie udźwigniemy.
Chociaż to był wywiad z roku 2018. Pytanie, jak teraz powiedziałby Bartłomiej Sienkiewicz?
Oni się poowijali biało-czerwonymi flagami, ale polskość jest dla nich ciężarem. No, redukują ją z podręczników, redukują ją z historii nauczania, redukują ją z przestrzeni publicznej. Tak? Polska walcząca jest zrywana. Ludzie, no, doszliśmy do momentu naprawdę niedobrego i to wszystko gdzieś ma źródło w tym, że Donald Tusk Polski nie lubi, że Donald Tusk Polski nie kocha, że jego głównym priorytetem nie jest dbanie o Polskę. I taki polityk dzisiaj rządzi naszym krajem i tutaj nie chodzi o jakieś emocje w tą lub w tamtą, ale to po prostu ma gigantyczne konsekwencje, bo w tym miejscu Europy, w tym miejscu na mapie i też w tym momencie historycznym ta wola polityczna na rzecz Polski, ta wiara, że można zbudować, można przełamać, że mamy historyczną szansę i musimy gonić i właśnie podciągać siebie do ambicji jeszcze wyższych, a nie redukować do takiej małości. Ona może rozstrzygnąć o losie Polski.
Ja to mówił Michał Karnowski, dziennikarz, tygodnik sieci Telewizja w Polsce.pl, portal w polityce, redaktorze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia wszystkim życzę. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Poniedziałek, godzina 8:50, pora na sport. W studiu już jest Grzegorz Milko.